Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Tomasz Rakowski, gdański pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Dziś mogę powiedzieć, że czas dyskusji o kierunku naszej kampanii się skończył. Teraz czas na wdrażanie tego, co przyjęliśmy, mówił w weekend Jarosław Kaczyński i dodawał, to będzie ciężka batalia i nasze wojsko musi być bitne, dzielne, odważne. Czy wojsko Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu jest dzielne, bitne i odważne?
W całej Polsce jesteśmy dzielni, bitni i odważni. Przed nami około 2 miesięcy wytężonej pracy, tak więc jak najbardziej słowa prezesa Kaczyńskiego z jednej strony pokazują, jakby wyznaczają kierunek, z drugiej strony wyznaczają jakieś, pokazują pewne wymagania co do nas, tak więc tak.
Na czym będziecie skupiać się w kampanii wyborczej tu, na Pomorzu? Nie pytam o Polskę, bo wiemy, że w Polsce pod koniec września będą zaprezentowane, albo na początku września będą zaprezentowane nowe tezy programowe Prawa i Sprawiedliwości, ale takiej pomorska specyfika kampanii wyborczej.
Panie redaktorze, szanowni państwo, skupiamy się na całej Polsce jako takiej. I tu już pokazaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że te zmiany, te działania programowe, które wprowadzamy, one mają przede wszystkim służyć Polakom jako takim. Samo Pomorze, jeżeli spojrzymy na nie, oceniając takie przez historię, czyli przez 8 lat naszych działań, to są ogromne inwestycje strategiczne, czyli infrastrukturalne, jak budowa obwodnicy metropolitalnej, czy budowa drogi kaszubskiej, trasy kaszubskiej, czy w ogóle połączenie właśnie Gdańska ze Szczecinem. To są inwestycje portowe bardzo duże, to są układ kolejowy przy porcie, układ drogowy przy porcie, to są plany budowy terminala gazowego pływającego, czyli bezpieczeństwo energetyczne, plany budowy elektrowni jądrowej. No tych planów, jakby działań dla samego Pomorza jest tutaj bardzo dużo właśnie z tego względu, że Pomorze ma znaczenie strategiczne dla Polski, a więc i dla rządu, który myśli po polsku. W związku z tym tych 8 lat dobitnie pokazało, jak bardzo dużo rzeczy dzieje się na Pomorzu, ale też nie możemy zapominać tutaj o tych kwestiach typowo ludzkich, no bo czy to Pomorze, czy to województwo pomorskie, czy to województwo podlaskie, czy małopolskie, wszyscy Polacy są beneficjentami po prostu tego, jak rządzimy. I tutaj mamy chociażby te programy nasze flagowe, czy jak na przykład 500+.
Teraz
800+, podpisany przez pana prezydenta. I tutaj warto też powiedzieć o tym, skoro rozmawiamy o tym, o wyborach i o kampanii, że choćby ten program jest takim przykładem, po pierwsze, naszej wiarygodności. Po prostu. Myśmy to w roku 2015 obiecywali, że wprowadzimy program 500+, i wtedy nam wszyscy mówili, przeciwnicy polityczni, czyli Platforma Obywatelska, że na to nie ma pieniędzy. Skąd wziąć na to pieniądze, że to jest jakiś wymysł i fanaberia? Doszliśmy do władzy i bardzo szybko żeśmy ten program wprowadzili na drugie dziecko. Tak? I to jest, czyli dotrzymaliśmy obietnicy i tak samo teraz obiecaliśmy, że zmienimy program z 500+ na 800+ i tej obietnicy dotrzymaliśmy. I to jest kwestia wiarygodności, ale z tym trzeba powiązać jeszcze drugą cechę z tym związaną, czyli skuteczność, no bo skądś trzeba było wziąć na to pieniądze. No myśmy te pieniądze wzięli z uszczelnienia systemu podatkowego. Tak? W Polsce za czasów Platformy Obywatelskiej działały różnego rodzaju mafie, czy to mafia VAT-owska związana z wyłudzeniami VAT. Przypominam, że luka VAT w czasach rządów Platformy wynosiła ponad 25%. Teraz jest to niespełna 5%. Czy chociażby mafie paliwowe. Do Polski wjeżdżało 700 cystern z nielegalnym paliwem dziennie. Tak?
Myśmy wszyscy to pamiętamy.
Myśmy ten proceder ukrócili. Znaczy warto to przypomnieć, bo myśmy się już wszyscy do tego przyzwyczaili. Tak? Do tego, że państwo wspiera rodziny, do tego, że państwo wspiera seniorów, generalnie do tego, że państwo stoi na straży tego, żeby ludziom żyło się lepiej. Przypominam, jak była pandemia, no to były ogromne tarcze dla przedsiębiorców, ogromne miliardy złotych przekazane dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy prowadzą swoje biznesy. Myśmy się już do tej roli państwa przyzwyczaili, uznajemy to za coś normalnego, ale uważam, że tak nie jest, tylko Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jest gwarantem tego, że to będzie tak funkcjonowało, bo my mamy jakby człowieka na pierwszym miejscu, czyli rodzinę na pierwszym miejscu, seniora, dziecko, ojca, matkę, jakby.
Czyli Polaków. Jest możliwość taka, że jeżeli opozycja wygrałaby wybory, to te programy społeczne, czy te udogodnienia dla polskich rodzin mogą zniknąć?
Znaczy ja nie mam wątpliwości, że bardzo szybko pan Tusk znalazłby jakikolwiek powód do tego, żeby powiedzieć, że nie ma pieniędzy na te programy. Przecież on jeszcze dosyć niedawno mówił o tych naszych właśnie programach społecznych, że jest to tworzenie marginesów społecznych. I cytuję, mówił, że królami życia są ci, którzy chleją, biją, pracą się nie zhańbili. Czyli, albo mówił o kobietach, że macierzyństwo dla kobiety to jest 20 lat udręki. No to jest jakby ten sposób myślenia, kiedy nagle wyszło w sondażach, że jednak ludzie chcą tego wsparcia, bo jest dla nich żywotnie potrzebne, no to zmienili front i mówią tak, jest to wsparcie potrzebne, na pewno go nie zlikwidujemy. Natomiast tyle razy, ile pan Tusk został przyłapany na kłamstwie, to jakby absolutnie, jakby mnie to nie daje żadnej wiary jemu i uważam, że należy oceniać nie słowa, a czyny. Słowa można bardzo prosto odpowiedzieć, wystarczy ocenić czyny. Platforma rządziła 8 lat. Wystarczy porównać, jak wyglądała Polska za Platformy, a jak wygląda Polska za Prawa i Sprawiedliwości. No to są takie bazowe rzeczy. Myślę, że w dzisiejszych czasach ludzie oczekują dwóch rzeczy, stabilizacji i bezpieczeństwa. Teraz...
To jak pan wspomniał już o Donaldzie Tusku, to ja spytam o jego następcę na stanowisku szefa Europejskiej Partii Ludowej, Manfreda Webera, który stwierdził między innymi w wywiadzie dla telewizji CDF, że takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce należy zwalczać, bo to są wrogowie... Nie wiem, czy Europejskiej Partii Ludowej, czy wrogowie Niemiec. Jak pan to komentuje?
Znaczy, to jest wprost potwierdzenie tego, o czym my mówimy od lat i zresztą o czym też mówiła Platforma Obywatelska, kiedy przegrała wybory w 2015 roku. My jasno mówimy o tym, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie podobają się tym silnym w Europie. A z kolei Platforma Obywatelska dąży do zmiany władzy w Polsce, czy do obalenia władzy w Polsce metodami ulica i zagranica. I oni to wprost formułowali ustami swoich przedstawicieli. Ulica, czyli różnego rodzaju protesty, niepokoje społeczne na ulicy. Zagranica, czyli wsparcie różnego rodzaju sił zagranicznych, szukanie pomocy właśnie za granicą. No i to, co robi teraz pan Weber i cała ta jego grupa, czy ta grupa Webera, no wprost pokazuje, że to, o czym my mówiliśmy od wielu lat i co wręcz było przez niektórych obśmiewane i uważane za jakąś teorię spiskową, no wprost ma potwierdzenie już takiej expressis verbis w słowach, gdzie prominentny polityk Europejskiej Partii Ludowej mówi wprost, Prawo i Sprawiedliwość jest naszym przeciwnikiem, z naszym wrogiem. Musimy ich zatrzymać, musimy ich powstrzymać. No tak więc to dobitnie pokazuje, co ci ludzie myślą i na kogo stawiają po prostu. A teraz to warto sobie zapytać, dlaczego stawiają właśnie?
No właśnie, dlaczego?
Dlaczego stawiają na Donalda Tuska? Otóż dlatego, i tu wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli jak wyglądała Polska za czasów Platformy Obywatelskiej, jak wygląda Polska za czasów Prawa i Sprawiedliwości, więc kwestia stabilizacji i bezpieczeństwa, czyli chociażby no, kilka takich wskaźników. Jak mamy za czasów Platformy Obywatelskiej kwota wolna od podatku 3000 zł. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości 30 tysięcy złotych.
No ale Platforma obiecuje teraz 60 tysięcy.
Obiecuje, tak jak mówiłem, słowa, czyny. Mieli 8 lat, ja porównuję to, co było, no bo to możemy obiecać wszystko i powiedzieć wszystko, natomiast liczy się to, co się zrobiło. Podatek PIT za czasów Platformy 18%, za Prawo i Sprawiedliwość 12%, drugi próg podatkowy 85 tysięcy, Prawo i Sprawiedliwość 120 tysięcy, średnie wynagrodzenie 4 tysiące za PO, ponad 7 tysięcy za Prawo i Sprawiedliwości i tak dalej, czyli te kwestie związane ze stabilizacją, związane z bezrobociem. Mamy teraz najniższą stopę bezrobocia. Za czasów Platformy Obywatelskiej ludzie wyjeżdżali. 2 miliony osób wyjechało do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, zbierać szparagi do Niemiec wyjeżdżali. Czyli był generalnie w wielu miejscach Polski była bieda, był zeszyt, była emigracja zarobkowa. Pamiętajmy dzieci, które nie dojadały, co mówił pan Niesiołowski z Platformy Obywatelskiej, że trzeba jeść, żeby jadły szczaw i mirabelki, a pomysłem na to, żeby zmienić sytuację, było zmień pracę, weź kredyt. Ale jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz w porównaniu tych rządów, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem, bo to jest rola państwa przecież. To jest rola państwa.
To teraz bardzo istotne.
Tak, czyli po pierwsze mamy politykę energetyczną, czyli bezpieczeństwo energetyczne. Platforma Obywatelska, uzależnienie totalne od Rosji. Gaz, kontrakt gazowy do 2037 roku. Ropa nawet 97% z kierunku rosyjskiego. Tusk, który wprost popierał budowę Nord Stream. Co mamy za Prawo i Sprawiedliwość? Uniezależnienie od Rosji. Rok 2023 będzie pierwszy rok, w którym będziemy mieli dokładnie 0% importu gazu z Rosji i 0% ropy, a we wszystkich wcześniejszych latach sukcesywnie...
No trochę to wymusiła sytuacja międzynarodowa.
Sukcesywnie żeśmy od każdego roku z tego schodzili. Tak? W roku 2022 jakby został otwarty Baltic Pipe, który nas też uniezależnia od gazu rosyjskiego. Mamy plany budowy elektrowni atomowej i tak dalej, i tak dalej. Polityka obronna chociażby. Za czasów Platformy Obywatelskiej 2% wydatków, 2% PKB wydatki na armię, za naszych czasów to jest to 4%. W liczbach to jest 37 miliardów kontra 137 miliardów złotych. Oni likwidowali bazy na wschodzie Polski. Oni powiedzieli, że linia obrony będzie na Wiśle. My odbudowujemy te bazy. My mówimy, że będziemy bronić całej Polski. Wzmacniamy w tą wschodnią granicę i dla nas nie godzimy się na to, żeby przesuwać, jakby oddawać połowę Polski o tak o. My mamy wielkie inwestycje w sprzęt wojskowy, to teraz widać. Po nich zostały tablice Mendelejewa, więc wspomniana już przeze mnie mafie, tak? Za ich czasów. Mafie VAT-owskie, mafie paliwowe, mafie śmieciowe, tak? To jest coś... Te rzeczy, my z tymi rzeczami cały czas walczymy.
To przejdźmy teraz może do Gdańska, zostawmy tu wielką politykę. W Gdańsku ostatnio mieliśmy taki incydent na jarmarku Świętego Dominika. Niemiecki zespół ludowy zaśpiewał piosenkę, która była pieśnią Wehrmachtu. Oczywiście poszły za tym przeprosiny po dużej burzy, między innymi medialnej, ale niesmak pozostał.
Ja się nad tym mocno zastanawiałem. Oglądałem ten materiał kilkukrotnie i szczerze mówiąc nie wiem, czy ta piosenka, czy ta przyśpiewka jest tak powszechnie znana w Polsce. Czy my jako Polacy zdajemy sobie z tego sprawę,
co to jest. Moje pokolenie zna.
Tak, więc ale na pewno do tego dążę, na pewno jest znana w Niemczech. Po prostu. Ci, którzy ją śpiewali i też na to zwróciłem uwagę, że osoby, które to śpiewały, no to właśnie to byli tacy już 50 plus, 60 plus, tacy ludzie, którzy podejrzewam, że mogą nawet mieć taką bliską pamięć związaną z wojną i mieć, znaczy na pewno mieli członków rodziny, którzy po prostu walczyli w Wehrmachcie. Więc śpiewanie takiej piosenki, jakby wiedząc o tym, z czym ta piosenka się kojarzy, jest po prostu skandalem. Ciężko mi nawet znaleźć jakieś porównanie...
Co, to była prowokacja?
Ciężko mi znaleźć jakieś porównanie do tego, że my jako społeczeństwo ukształtowane w jakiś sposób też znamy jakieś piosenki, tak? I one są dla nas powszechnie znane. Tylko my oczywiście nie mamy takich czynów, tak? To ciężko w ogóle do tego porównać, więc... Szczerze mówiąc, nie wiem, co to było. No, może prowokacja, może bezmyślność, a może po prostu chęć pokazania jakiejś takiej swojej, no, w jakimś sensie dominacji tutaj. Przyjechali do Gdańska, śpiewają sobie piosenkę w tym Gdańsku, który cały czas być może w wielu głowach niemieckich uważany jest za miasto niemieckie. Czuli się pewnie. Tak więc no teraz za tym poszło bardzo dużo przeprosin i zarówno od organizatorów.
Ale trochę wymuszonych przeprosin.
No, ktoś to nagrał, tak. Portal Gdańsk Strefa Prestiżu, ktoś to nagrał, umieścił, więc stało się to faktem. Dlatego mówię, że prawdopodobnie wiele osób, które nawet było świadkami tego śpiewania tam na miejscu, w ogóle mogły nie skojarzyć w ogóle, o co chodzi z tą piosenką. Natomiast kluczowe jest, kto to śpiewał. Śpiewali to Niemcy w starszym wieku, więc osoby, które doskonale wiedziały, co to jest za pieśń. I nawet jeśli jest to piosenka tam z końca XIX wieku, jakaś ludowa, to nie ma to najmniejszego znaczenia, bo ważne jest, co się z nią stało później. Że to była piosenka używana przez żołnierzy Wehrmachtu, którzy w Polsce ją sobie śpiewali, mordując Polaków, paląc polskie miasta, wsie i po prostu robiąc to, co tutaj robili podczas II wojny światowej.
Ale czy nie uważa pan, że takie sytuacje to jest przyczyną takich sytuacji jest brak refleksji, bo tutaj mieliśmy piosenkę niemiecką, śpiewaną wcześniej przez żołnierzy Wehrmachtu, a w Warszawie 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego z kolei ktoś wyemitował na statku, na pełny regulator międzynarodówkę.
Być może właśnie jest to pewnego rodzaju, to też ciężko mi wchodzić w umysły tych ludzi, tak, ale często jest tak, że niestety jest też ignorancja, czyli taka niewiedza po stronie tych, którzy za to odpowiadają. Tak więc myślę, że każdy przypadek trzeba w jakimś sensie rozpatrywać indywidualnie, ale nawet jeżeli to jest coś związanego z niewiedzą, tak jak być może w tej kwestii tej międzynarodówki, to nie ma to takiego znaczenia, nie ma to wielkiego znaczenia. Liczy się ten fakt, liczy się to, żeby to napiętnować i pokazać, że tak nie można robić, że to nie jest dobre postępowanie i dlatego trzeba reagować w takich wypadkach.
No niewiedza nikogo nie tłumaczy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.